Daj no ten album. Ten, no tutaj jest bantusz. To jest mój mąż, to jestem ja, o rodzice męża. O, to jest maleńki mój mąż. Także ja zaraz pani pokażę mojego tatę. O, tutaj. Zaraz, patrzymy. O, tu ja jestem. Tu są moi dziadkowie. Tu jestem ja. A tu jest ten mój przyrodni już brat. I to jest ten wuj zabity. O, tu jest jego zdjęcie i chcę pani pokazać. Janina Opaca z domu Szydłowska. Urodziłam się 1 lipca 1927 roku we wsi Łukowiec gmina Firlej. I tam spędziłam lata dziecinne. Do wojny skończyłam 5 klas szkoły podstawowej. 6 i 7 klasę kończyłam już za czasów okupacji. To było w Firleju. W 6 klasę to tak w domach nauczycieli, a w 7 klasę już Niemcy pozwolili w tej nowej szkole. Tatuś należał do AK, mój ojciec, a miałam wuja, mamusi brata. A mama moja zmarła, jak ja miałam 2 lata. Tatuś się ożenił, no i za bardzo nie mogłam tam się czuć. Po sąsiedzku miałam dziadków, którzy mnie wychowywali. Wuj należał do BH, więc ja, jako młoda dziewczyna, jak chodziłam do szkoły do Firleja, to już tatuś mój należał do tej organizacji. Przenosiłem im różne wiadomości. Ojciec czekał, żeby mnie Niemcy nie zabrali. Ten wuj mnie dawał i przewiózł mnie przez Wieprz i wytłumaczył mnie którędy przez Ostrówek, przez ten jechać i powiedział mi, do kogo mam to wieść. I ja kilka razy tak jeździłam do tego pana Sikory. On był zastępcą dowódcy.
Nazywam się Wojciech Harliński i jestem mieszkańcem Lubartowa. Moje zainteresowanie to głównie najnowsza historia, nie tyle Polski, ile Lubelszczyzny, a szczególnie Lubartowa i powiatu lubartowskiego. Tutaj już we wrześniu 1939 roku została zawiązana konspiracja. Prowadzono rozmaite akcje sabotażowe, dywersyjne. No, ścinano słupy, niszczono listy w urzędach gminnych, likwidowano współpracowników gestapo, zdrajców narodu polskiego, Volksdeutschów. Lubartów i okolice, oprócz Armii Krajowej, miały ugrupowania batalionów chłopskich i Narodową Organizację Wojskową. Nie można pominąć nawet Gwardii Ludowej, później przemianowanej na Armię Ludową, która też walczyła z Niemcami.
Pamiętam Kleberga. Tak, pamiętam. No Kleberg, to i teraz my zawsze z mężem się jeździli. Tato mój opowiadał, jak walczy, jak tego tam. Z Zakockim się skończyło. Cały czas żeśmy z mężem szanowali i go uznawali, Kleberga. Tutaj, z tej strony Łukówca, to byli Niemcy, a tam już byli Polacy. Samoloty, a potem strzały, no to myśmy siedzieli w ziemlankach. Myśmy siedzieli, tato nam wykopał taki dół i siedzieliśmy w ziemlankach. Nad nami kule leciały. Kościół jak się palił, jak się kock palił, to myśmy w nocy widzieli to wszystko. 30 lat.
Odzew był w sensie, że ludzie tam wiedzieli, później nawet rannych żołnierzy tu przywożono do szpitala lubartowskiego i tam byli leczeni i tak dalej, i tak dalej. Były oddźwięki, dużo broni tam w tamtych rejonach zostało zakopane i później w czasie okupacji niemieckiej odkopywano, powstawały oddziały partyzanckie i co roku tam się odbywają te uroczystości jak najbardziej związane z bitwą pod Kockiem. Taka ogólna nazwa jest generała Franciszka Kleberga.
Długo, długo, dobę, później znowuśmy wyszli, tam coś się tatuś podgotował i znowuśmy weszli, bo to długo Kleberg się bronił. Kleberg. Tak, on był w Kocku i później myśmy tak rozpaczali, ojciec się dowiedział, że jest aresztowany, że oni już jego będą prowadzili, przeżywał to, pojechał do Kocka, Niemcy jeszcze go złapali, do takiej stodoły wsadzili ojca i tam dużo ich było takich. Kogo spotkali, to Niemcy już jak zajęli Kock. Oj, dziadek mój poszedł i zaczął tam prosić tego Niemca, że dziadziuś jest sam, a dziadzio mieszkał pod Kockiem. Tatusia ojciec. I zaczął prosić i wziął, wypuścili ojca. I później tato mieszkał chyba jeszcze za czasów okupacji, rok chyba, tak. Bo jak tutaj wujka zabili i to w 43 roku w Kocku mieszkał, bo tutaj po prostu jakoś tak się bał, że to tak się dzieje. Nie wiadomo, kogo było, wie pani, bać się.
Ale jeszcze wracając do tych różnych spraw, no są kontrowersje. Jedni mówią tak, drudzy mówią tak. Nawet sprawa zabicia tak zwanych łapaczy, Jabłonowski. Oni jeździli, czterech ich było, on pochodził z Tczewa, był Volksdeutschem, podpisał Volksliste, chodził tam z Pejszem, jeździli po wioskach, miał jeszcze trzech takich pomagierów i łapali tam młodych ludzi na tak zwane roboty, na wywózkę. No i zostali zabici w miejscowości Chlewiska, dostali wiadomość, że tam oj, jest tytoń, to, tamto. I chcieli zabić tylko tego Jabłonowskiego, ale on tam wyjął, zaczął się bronić, no i ci akowcy zastrzelili go i tych trzech pomagierów, chociaż była tendencja, żeby ich może nie zabijać, tylko dać im upomnienie, no ale przy okazji ich zabili. I do zabicia przyznawała się grupa akowska i grupa batalionów chłopskich Franciszka Kusyka, który działał w rejonie gminy Rudno, Michu, Wielkie. No i co się okazało, że to jednak grupa akowska wykonała wyrok. A do tego zmierzam, że wykonawcą tego wyroku był pan Szpanowski z Lubartowa, z partyzanckiej ulicy. Później musiał się ukrywać i wracając z Nowodworu do Lubartowa, w czasie godziny policyjnej Niemcy krzyczeli halt, halt. On zaczął uciekać i został zastrzelony koło kościoła kapucyńskiego na ulicy Legionów koło szkoły numer 1.
Tatuś mój bardzo taki był prześladowany, nas spalili. Spalili, to wtedy tak się działo. Zabili Ukraińca i Niemcy za to sołtysa, naczelnika straży i mój wuj zginął, sołtys. Tatuś jakoś uciekł. Tatusiowi tylko dali znać, że pali się dom. Stodoła, nie tylko dom spalili u nas. Taka kuzynka się skądś tam dowiedziała, żeby tatusiowi mojemu powiedzieć, żeby uciekł. I ojciec uciekł, do Kocka się poszli, a wtedy miał przyjść i ona poszła pieszo, żeby spotkała tatusia w drodze. Słuchaj, nie idź, bo się pali u ciebie. I tak to było. To nie wiadomo wtedy, co to się działo. W nocy się człowiek bał, nie wiadomo kogo, a w dzień Niemców. Taki były czas. Przyszli w nocy, spalili dom i ojciec nie miał gdzie mieszkać. Tak się tułał, to tu, to w Kocku dostał mieszkanie. A ja temu wujkowi, on był w Becha. Wuj mnie pakował w plecak i przez wieprz przewoziłam do Ostrówka i do Woli i z powrotem przez wieprz. Tamtędy kilka razy. I jak byłam ostatnio, w 40, którym to było, w trzecim roku, to ja już miałam 15 lat i ten pan był dowódcą Becha. zastępcą może tutaj. I mówi, wiesz co, Jasiu, ja ciebie zapiszę do BH. Ja mówię, no wie pan, nie za bardzo, bo mój tatuś, ale wuj jest. I rzeczywiście się zapisałam.
Jeszcze w czasie wojny to była współpraca, ale nie zupełnie ta współpraca dobrze się układała. Z uwagi na to, że były tarcia, nieporozumienia, ale były też takie, że na przykład oddział z Ostrowa Lubelskiego, Zygmunta Goławskiego, pseudonim Niwa, połączył się z oddziałem Armii Ludowej. I ten Niwa właśnie formalnie, mimo że był w batalionach chłopskich, przeszedł do Armii Ludowej. Było tak zwane scalenie w 1944 roku batalionów chłopskich z Armią Krajową, ale ci z batalionów chcieli, żeby dowódcami też oni byli, no ale władze akowskie nie bardzo się godziły na te sprawy, no i czasami były tarcia, no ale współpraca była.
Ojciec należał do AK i ja jemu, wiedzieliśmy, że tatuś tak pracuje, poświęca się, a wuj do BH, więc ja raczej tutaj w BH więcej pracowałam. No i ojcu też pomagałam, też wiedziałam, przenosiłam, wiedziałam, że tatuś miał braci. Ich było czterech. Jeden zginął na zamku, jeden zginął w Oświęcimiu, jeden był w Warszawie wojskowy, więc gdzieś tam zginął. Został tatuś czwarty, a tatuś tak się tułał i takie miał życie. Oto, już moje odznaczenia, proszę. O tak.
W 2000 i 2010 roku, najpierw tak. Podporucznik, potem porucznik.
Tak odznaczali wtedy i mnie uważali, że zasłużyłam na to. No nie, nie zasłużyłam, tak mi się wydaje. Może później jak pracowałam, to tak, a tak to przecież jeszcze dzieckiem byłam. Ale jak mogłam, to już byłam w takiej rodzinie, no i woziłam to jako dziecko. Oto są ten Kamiński z BH.
To jest patent w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Potwierdza się, że pani Pacjanina w latach walki zbrojnej z najeźdźcami z honorem pełniła żołnierską powinność i uzyskała prawo do zaszczytnego tytułu weteran walk o wolność, niepodległość ojczyzny.
Wtedy jako dziecko to dużo ojcu pomagałam, bo przenosiłam. On też powiedział, ja już nie mogę dłużej tego dziecka swojego, bo się boję, że ją Niemcy złapią.
To chodźmy do komputera, najpierw też Państwa projekt. To zobaczymy, to są zbiory społeczne, tak?
To znaczy, jak wchodzimy na zbiory społeczne i możemy przez wyszukiwarkę po prostu wpisać temat, który nas interesuje.
Dorota Gadzała, bibliotekarz. My jako biblioteka właśnie przystąpiliśmy do takiego projektu zorganizowanego przez Centrum Archiwistyki Społecznej i to centrum uruchomiło taką stronę internetową Zbiory Społeczne, na której publikują dokumenty, fotografie i nagrania dotyczące historii i tradycji lokalnych. Tylko właśnie tym różni się to od jakichś oficjalnych archiwów, że to jest zbiór, który tworzymy wszyscy. To znaczy każdy może zarejestrować się jako archiwista i może umieszczać tam dokumenty ze zbiorów rodzinnych lub pozyskane w jakiś inny sposób. My przystąpiliśmy tam jako instytucja, jako biblioteka i staliśmy się takim archiwum społecznym. Publikujemy jakieś ciekawe dokumenty życia społecznego lub fotografie, które były w naszych zasobach. Ale zdarza się, bo zaraz tutaj jeszcze powiemy o tym, że organizujemy takie spotkania historyczne i ze względu na to, że to już tak troszeczkę trwa, to pojawiają się osoby, które się do nas zgłaszają i po prostu nam przynoszą jakieś materiały, żebyśmy my je opublikowali. Cały ten projekt jest o tyle ciekawy, że jest to takie mniej oficjalne, pokazuje w piękny sposób życie czy jednostek, czy całych społeczności. I tam są zdjęcia naprawdę przeróżne, które przez to, że są właśnie mniej oficjalne, to czasami bardzo ładnie oddają klimat.
A, to jest mój tato, strażak. Oj, to moja mama zmarła, to ja jestem. 2 lata miałam. A, to jest mój tato. To oni byli w straży, to cały czas, ale jeżeli chodzi o wujka, to on już był po skończeniu wojska, tylko tam jeździł na jakieś ćwiczenia.
I w 39 nie był mobilizowany?
Był w 39.
I gdzie wtedy trafił?
Do Węgier doszli i z Węgier przyszedł pieszo. Tam na południu gdzieś walczył. Walczył, bo opowiadał. Boso miał takie miejsce. Pamiętam, jak dziś nogi miał popuchnięte, takie pryszcze na nogach, szmatami owinięte, jak wrócił.
A to już jest brat pani?
Przyrodni.
Już z drugiego małżeństwa
tak. Z drugiego, taty. Tak. Może tato się ożył, ale ja nie byłam tam, tylko tam nocowałam, ale babcia mnie wychowywała.
Andrzej Rybak, moje nazwisko. Jestem kierownikiem tej działu dla dorosłych i dla dzieci Biblioteki Miejskiej w Lubartowie. Realizujemy razem ten program otwartego systemu archiwizacji. Organizujemy razem spotkania historyczne. Takich spotkań na przestrzeni już prawie 2 lat odbyło się bodajże 7. I to, co Dorotka mówiła, robimy jakby w takim różnym zakresie i różną tematykę chcemy poruszyć, ale głównie skupiamy się na tym, żeby właśnie gromadzić i zabezpieczać, czyli digitalizować fotografie, zdjęcia. One mają szczególny klimat. Ja jestem z Lubartowa, tutaj już pracuję sporo lat, sporo czasu. To zawsze to jeszcze leżało na sercu, żeby coś takiego porządkować, ale teraz jest dobry moment właśnie, że pojawiła się ta biblioteka cyfrowa, że to można jakoś tak uzupełnić fajnie, tak, i staramy się to realizować.
Oprócz dokumentów i zdjęć, to staramy się realizować nagrania. Możemy nagrać relację taką prawdziwą osób, które po prostu o czymś opowiedzą. Ja na przykład mam takie doświadczenie, że bardzo żałuję, że właśnie swojego dziadka nie nagrałam, kiedy tyle razy opowiadał, tak? I pozostał taki niedosyt.
Pochodzę z rodziny bardzo patriotycznej. Dziadek mój, jeden z Wolic Chromowskiej, a drugi z Łukowca. Dziadek Wolic Chromowskiej to był wielkim społecznikiem, zakładał straż w mleczarnię i pracował z młodzieżą. Bardzo nas dobrze wychowywał, a dziadziuś ten drugi w Łukowcu był takim zacnym gospodarzem. W 1945 roku mój ojciec wyjechał z rodziną na Mazury, ale ja babcię i dziadzia miałam tutaj i ja zostałam, z tym, że ja z Warszawy dostałam nakaz pracy do spowiem do Lubartowa. No, jakoś tak z tym BH byłam związana i zaczęłam pracować. Należałam do Wici, do zarządu powiatowego Wici i do PSL-u, gdzie tam był sekretariat, jak się idzie na cmentarz. Jakoś byłam tak prześladowana, często nie brano na przesłuchania, na to, a tato już był na Mazurach. I kiedyś to było przed tym, jak to były te wybory, 3 razy tak. Przyszli chłopi i mówią tak, wszyscy jesteśmy aresztowani, ty Jasiu jedź do Lublina, przywieziesz nam 4, bo my nie mamy na kogo głosować. Ja rzeczywiście pojechałam z tym, że się umówiłam z kierownikiem SPOM, że on wyśle mi samochód. Na Kościuszki w Lublinie był zarząd. Tam dostałam paczkę tych 4. 4 to na PSL, na Mikołajczyka się głosowało. Karty do głosowania. I ja tam paczkę taką dużą tych 4 z tym kolegą, dorożką, odwiózł mnie do stacji kolejowej. Dojeżdżamy do stacji kolejowej, pociąg na Łuków poszedł. To ja mówię, co teraz zrobię? Wróciliśmy się tutaj i tu na Świętoduskiej był przystanek samochodowy. On mnie wpakował do takiego samochodu z plandeką, te paczki mi włożył i zadzwonił do Lubartowa, że ja wiozę autobusem. Gdzieś tak w Trzcińcu, zdaje się, rewizja. Ja mi się, matko, modliłam się, co to będzie. Podszedł do mnie. Kto pani jest? A ja mówię, że jestem nauczycielką początkującą i wiozę dla dzieci książki. A w duchu się strasznie modliłam. Boże, co to będzie, co to będzie? Już. I proszę sobie wyobrazić, że odszedł ten ktoś. Dojechaliśmy do rynku, tu przy bramie Prusa. Ja sobie tę plandekę odpięłam, tam moją pachę postawiłam, a tam już chłopi czekali. Podałam tą paczkę, rzuciłam, złapali i poszli. Wychodzę, aresztowali mnie.
No także ta sytuacja skomplikowana, nie tylko na terenie naszego lubartowskiego powiatu, ale i sąsiednich. No ale w samym Lubartowie był Urząd Bezpieczeństwa, komisariaty milicji, w wioskach powstawały oddziały, czy jak to można inaczej powiedzieć, ochotniczej rezerwy milicji obywatelskiej. Było sporo zwolenników i sporo przeciwników władzy ludowej. To nie była taka łatwa sytuacja, a nikt na czole nie miał napisane, kto kim jest. Był oddział Józefa Szymuli, pseudonim Jordan, typowy oddział batalionów chłopskich, który liczył w przybliżeniu około 120 partyzantów i on działał no, i w czasie okupacji niemieckiej, i w czasie okupacji sowieckiej. Jordan ujawnił się w 1947 roku, a mieszkał w naszym powiecie w Brzeźnicy Leśnej. Ujawnił się i w 1948 roku został w biały dzień zastrzelony razem ze swoim szwagrem zastawnym. A to już było dawno, dawno po ujawnieniu.
To jest mój Sikora, ten, co mi pani przeczyta. Poza tym to jest zastępca, ale jak się nazywał ten... Co go tu nie pisze, że on należał do tego Papryka, tak był jego. Ja byłam, jak on się ujawniał pod kościołem karabinem, pojawniali się, to ja licho mnie tam poniosło i zaraz mnie aresztowali. Jak ja te czwórki wiozłam, od nich to ci chłopi byli zorganizowani i ja im te czwórki woziłam. Takie karabiny stały w tak układane i każdy podchodził, pamiętam, a my tak się z boku stali. Każdy podchodził do tych, zostawiał te karabiny, stały i pozabierali. Zaraz, jak się nazywał ten? Zginął, tu pisze, jak on zginął, to nie było. Zaraz. O, Jordan, to był cały ten, on mieszka pod Lubartowem, ten Jordan. Tu został zabity. Jego zabili w domu, na strychu czy gdzieś, pamiętam. Coś takiego, pamiętam. Szymula Józef, będziemy szukali Szymula. Zaraz, on się nazywał Szymula, Jordan miał pseudonim. Szymula. To wszystko było powiązane z tym Jordanem.
Ta sprawa z ujawnieniem to też była skomplikowana. Dużo ludzi uwierzyło w dobre intencje władzy ludowej, bo była jedna amnestia w 1945, druga w 1947. No chodzili, składali broń i tak dalej, podawali dane i urzędy bezpieczeństwa, czy te komisje całe, wszystko spisywały. Plus mieli dobry wywiad donosicieli, informatorów i tak dalej i rozpracowywali podziemie, a to podziemie po wojnie przez kilka ładnych lat działało. Ale dlaczego działało? Jakby nie miało oparcia wśród miejscowej ludności, to by nie działało. Schronienie musi mieć, kryjówki, wyżywienie. W 1946 roku została utworzona ochotnicza rezerwy milicji obywatelskiej, którzy pochodzili z wiosek i wiedzieli, kto kim jest. I dlatego nowa władza miała dobre rozeznanie.
Kilka razy mnie zabierali. Nie powiem, że na długo, ale na przesłuchania tutaj. Nie bili mnie. Prosili, żebym przystąpiła, żebym z nimi działała. Ja powiedziałam, że ja nie. Ja z takiej rodziny pochodzę. Ja nie chcę nigdzie. Do BH tak rzeczywiście i byłam w Wici. Teraz nigdzie nie będę pracowała. I myślałam o szkole. Co to jest? Przecież 7 klas i to korespondencyjnie, co? Pracowałam, zwolnili mnie z pracy. Jeszcze jak mnie nie zwolnili z pracy, to ja pojechałam do Nałęczowa skończyć tam maturę. Trafiłam do szkoły na wąwozy. Bardzo dobra szkoła, dyrektor był pan Paczos. Tam skończyłam, poznałam męża tam. I później tośmy się z mężem pobrali i mieszkaliśmy w Lubartowie. Ja też byłam zwolniona z pracy, kilka lat nie pracowałam. Powiedział mi kierownik, że no niestety, ale później główny księgowy z Połem mówi: Jasiu, przecież ciebie znam, ty jesteś dobrym fachowcem, przyjął mnie do pracy. Już wtedy zostałam w PSS-ie, później z PSS-u przeszłam do Gracji, Do końca emerytury pracowałam w Gracji. W Gracji jak pracowałam, to mnie kilka razy proponowano. Ja powiedziałam, do żadnej partii się nie zapisuję. I tak to jest. Z mężem przeżyliśmy 70 lat. Przenieśliśmy się do Lubartowa. Zaraz po ślubie, w 52 roku, mieszkanie. Bardzo zacni ludzie tutaj w tym Lubartowie. Żyliśmy przyjaźnie.
Z mężem państwo zdecydowali, że po prostu już nie wracacie.
Tak, nie wracamy do tamtych czasów. Nie wracamy. Raczej dom z dziećmi. Jestem dzieciom wdzięczna, wnukom, że tak przyjeżdżają do nas. Taki to był dom. Każde święta się przyjeżdżało. Każdy tutaj u nas w domu. Tak mąż uważał, że musi się z rodziną spotykać i dobrze, i ja tak samo. Bardzo dobrześmy przeżyli. 70 lat, tam miesiąc chyba brakowało. W czerwcuśmy ślub brali, parę miesięcy brakowało. Ciężko się pogodzić z rozstaniem, chociaż się tyle lat żyło. To wie pani, bardzo ciężko z taką osobą się rozstać. On był dla mnie wszystkim.